Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Odpoczywający w Dolinie Osty Benedykt XVI spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Przekażemy relację z Lecombe. Audycja kinowych i kół ludzkich tęsknot przypomni obraz Nicolasa Reya Buntownik bez powodu. 17 lipca na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy od wakacyjnej refleksji. Apoftegmaty ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Konieczność wytchnienia. Pewien myśliwy polujący na pustyni na dzikie zwierzęta zobaczył, jak Abba Antoni żartuje z braćmi i bardzo się zgorszył. Starzec więc, pragnąc go przekonać, że z braćmi trzeba postępować łagodnie, powiedział mu: załóż szałę i napnij łuk. A on tak zrobił. Starzec rzekł: napnij mocniej. I on usłuchał. Starzec powtórzył: mocniej. Myśliwy na to: jeśli napnę nad miarę, to mi łuk pęknie. I rzekł mu starzec: tak jest i z pracą wewnętrzną. Jeśli ją ponad miarę napniemy, bracia się szybko załamią. Trzeba więc z nimi postępować łagodnie. Myśliwy, gdy to usłyszał, skruszył się i odszedł bardzo zbudowany postawą starca, a bracia umocnieni rozeszli się do siebie. I odpoczął Bóg dnia siódmego. Jeśli Bóg potrzebuje odpoczynku, czyż tym bardziej nie potrzebuje go człowiek po to, by naprawdę być człowiekiem? Wszystkie systemy totalitarne zaczynają swoje reformy od likwidacji wspólnego dla wszystkich dnia wypoczynku. I nie tylko totalitaryzmy. Współczesne demokracje dążą również do likwidacji tego dnia, jak widzimy w obecnym nacisku na pracę w niedzielę supermarketów. Ale to tylko dygresja wstępna. Nikt nie spodziewałby się, że surowi ojcowie pustyni z największym z nich Antonim będą tak radykalnie domagali się rozrywki i odpoczynku. Wiemy dobrze, jak straszny jest wysiłek psychiczny i napięcie ludzi żyjących na pustyni, ich samotność, walka z pokusami i szatanem, ciężka praca, długie czuwania i posty, długie modlitwy. Czytając literaturę pustyni, rzuca nam się w oczy ogromny wysiłek i wielkie wewnętrzne napięcie u ojców pustyni. Ale nie można zbyt napiąć łuku, bo się złamie. Upomina Antoni myśliwego, zgorszonego śmiechem mnichów, a szczególnie wielkiego Antoniego. Każdy, kto choć trochę zna życie zakonne, wie, jak ważne są chwile rekreacji, jak liczne i nieraz świetne kawały robią sobie oni wzajemnie. Wspominając własne życie seminaryjne sprzed pół wieku, przypominam sobie wszystkie kawały, które robiliśmy naszym profesorom, a niektórzy z nich nawet oczekiwali ich od nas. I mam za złe współczesnym klerykom, że jest w seminariach tak mało wzajemnego robienia sobie dowcipów. Myślę, że jest to także wynik ponurej telewizji, która nie potrafi wystawić porządnej komedii, a dowcipy tam wypowiedziane mają wartość dość problematyczną ze względu na ich poziom. Śmiech i dowcip widzimy w życiorysach świętych, bo jak mówi przysłowie francuskie, święty smutny to kiepski święty. I jeśli chcemy się pośmiać, zacznijmy od samych siebie, a będziemy mieli uciechę na całe życie. Ale do tego potrzebna jest pokora. Wszystkim zasiadeptom wchodzącym na drogę ascezy i chcącym podjąć się wysiłku z nią związanego, przypominam, że warto by pamiętali o rozrywce, o śmiechu, o wytchnieniu, bo łuk napięty ponad miarę może się złamać i wtedy nie będzie ani ascezy, ani wysiłku, tylko pozostanie załamany człowiek.
przechodzimy do aktualności.
Bonsoir i Waldo ten present. Merci di tresoglia. Puzzo.
W lokalnym dialekcie Benedykt XVI powitał mieszkańców Doliny Aosty, dziękując im za przybycie do Le Combe na wspólną modlitwę. Pobyt wśród wspaniałych gór Doliny Aosty, gdzie trwa wciąż żywe wspomnienie Jana Pawła II, papież uznał za opatrznościowy dar Boży po pierwszych miesiącach wymagającej służby następcy świętego Piotra. Wyraził wdzięczność wszystkim, którzy mu ten odpoczynek umożliwili i czuwają, aby przebiegał on spokojnie. W rozważaniu poprzedzającym Anioł Pański Ojciec Święty mówił o potrzebie i sensie wakacyjnego odpoczynku.
W świecie, w którym żyjemy, możliwość pokrzepienia ciała i ducha staje się niemal koniecznością, szczególnie dla mieszkających w mieście, gdzie warunki życia, naznaczone pośpiechem, pozostawiają niewiele miejsca na ciszę, refleksję, odprężający kontakt z przyrodą. Wakacje są poza tym czasem, w którym można dłużej się modlić, czytać i rozmyślać nad dogłębnym znaczeniem życia pośród rodziny i bliskich. Czas wakacji daje jedyną w swoim rodzaju możliwość zatrzymania się wobec przyciągających uwagę dziwów natury, tej wspaniałej księgi dostępnej dla wszystkich, wielkich i małych. W zetknięciu z przyrodą człowiek odnajduje swój właściwy wymiar, odkrywa w sobie na nowo stworzenie małe, a jednocześnie jedyne w swoim rodzaju. Otwarte na Boga, gdyż wewnętrznie dążące do nieskończoności. Przynaglane drążącym serce pytaniem o sens, odkrywa w otaczającym świecie znamie dobroci i Bożej opatrzności, oraz prawie naturalnie otwiera się na dziękczynienie i modlitwę, rzeczywiście widząc odbicie piękna i dobroci Stwórcy.
Papież zachęcił do odkrywania tajemnicy milczenia, skupienia i umiłowania przyrody. Prowadzą one do postawy wdzięczności wobec Boga, która otwiera na światło prawdy i życie nim w wolności i miłości. Benedykt XVI zapewnił o swojej modlitwie za wspólnotę lokalnego kościoła, szczególnie za chorych i cierpiących. Południową modlitwę Anioł Pański w Le Combe poprzedziła msza święta, której przewodniczył miejscowy biskup Giuseppe Anfonsi.
Ojciec Święty pracowicie spędza wakacje. Pracę godzi jednak doskonale z odpoczynkiem, powiedział przebywający z papieżem w Dolinie Aosty Joaquin Navarro-Valls. Watykański rzecznik prasowy ujawnił, że papież z upodobaniem gra w tych dniach utwory Mozarta. Sprowadzenie przez Salezjanów do alpejskiej rezydencji fortepianu było dla wszystkich tak wielką niespodzianką, że nawet nie wzięto z Watykanu nut. Partytury trzeba było kupić w Aoście.
Navarro-Valls ujawnił, że wczoraj po południu Benedykt XVI złożył niespodziewaną wizytę mieszkańcom Le Combe, których jest nieco ponad 30. Wracając ze spaceru w górach, papież zaproponował, by zatrzymać się w miasteczku, po którym pieszo pospacerował. Przywitał się z mieszkańcami, a w dłuższą rozmowę wdał się z 9-letnim chłopcem. Opisał on papieżowi okoliczne szczyty, które następnie wspólnie oglądali przez lornetkę. Navarro-Valls dodał, że papież spaceruje dopiero po zakończeniu pracy. Nie potwierdził jednak ani nie zdementował wiadomości, że Benedykt XVI pisze programową encyklikę pontyfikatu. Stwierdził jednak, że bardziej stawiałby na książkę i to może nawet nie jedną.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Pewnej nocy na posterunek policji w Los Angeles trafia trójka nastolatków. Judy, jako nieletnia podejrzana o prostytucję, Platon za strzelanie do psów oraz pijany, ledwie trzymający się na nogach, Jim. Wszyscy oni pochodzą z porządnych, mieszczańskich domów, których podstawowym problemem jest brak kontaktu między rodzicami a dziećmi. Judy nie może porozumieć się z ojcem, który nie wie, jak ma traktować 16-letnią córkę, czy jak osobę już w pełni dorosłą, mającą prawo do własnego zdania i swobody, czy też jak małą dziewczynkę. To jego niezdecydowanie staje się przyczyną niekończących się konfliktów i napięć. Zagubionym i pozbawionym przyjaciół Platonem opiekuje się czarnoskóra niania, opłacana przez nieobecnych w domu rodziców. Wreszcie Jim, kolejnymi awanturami, w jakie się wplątuje, próbuje wymusić na matce i ojcu, by dali mu coś więcej niż drogie prezenty. Tym razem zaniepokojonym opiekunom wszystkie sprawy z policją udaje się załatwić polubownie. Jednak otwierająca film scena to jedynie zapowiedź prawdziwej tragedii, jaka musi nieuchronnie nastąpić. Ich spotkanie za niecałe 24 godziny będzie miało już zupełnie inny charakter.
Buntownik bez powodu nakręcony przez Nicolasa Reya w 1955 roku należy dzisiaj do najgłośniejszych kinowych opowieści o konflikcie pokoleń. Jego źródeł reżyser doszukuje się w kryzysie tradycyjnej rodziny, która już tylko nominalnie spełnia swoje wychowawcze funkcje. Rodzice już dłużej niezdolni, aby być autorytetem, ograniczają swoją rolę jedynie do zapewnienia dzieciom dostatniego życia. W takich warunkach, gdy dom nie stawia prawdziwych wymagań, trudno zyskać w nim poczucie własnej wartości. Dlatego też młodzi szukają uznania na zewnątrz, w młodzieżowych gangach, gdzie stale trzeba wykazywać się odwagą, jakiej wymagają bezwzględne walki na noże i innego rodzaju ryzykowne współzawodnictwa. Wynikające stąd ekscesy i kolizje z prawem rodzice dobrodusznie tuszują wbrew elementarnemu poczuciu sprawiedliwości i uczciwości.
Nie chcę się bić. Mała zabawa z kosami, co Bas? Myślałem, że tylko żule walczą na noże. A kto chce walczyć? To będzie tylko egzamin, taka zabawa. Dajcie mu nóż. Jim? Dajcie mu nóż. Nie. No prędzej. Dajcie mu kosa. Podnieś go. Nie chcę żadnych kłopotów. Podnieś go. Wyjaśnię ci, o co chodzi. Żadnego dźgania. Wolno tylko delikatnie drasnąć. To wszystko. No o co chodzi? O co chodzi? Na co czekasz, Torreadorze? Zdawało mi się, że masz ochotę na zabawę.
Nie znająca granic pobłażliwość rodziców staje się przyczyną konfliktu między Jimem a ojcem, który za każdym razem, gdy syn ma kłopoty, znajduje pretekst, aby przeprowadzić całą rodzinę do innego miasta. Tak jest i tego krytycznego wieczoru. Jim, czując się winnym śmierci kolegi, który zginął w ryzykanckim wyścigu nad skrajem przepaści, chciałby usłyszeć od rodziców, że musi pójść na policję i ponieść karę.
Co więcej, on sam już nawet podjął taką decyzję i domaga się od nich jedynie moralnego wsparcia. I co słyszy? Matka dopytuje się tylko, czy ktoś obcy, prócz kolegów, był świadkiem całego zdarzenia i nakazuje mu milczenie, a ojciec swoim starym zwyczajem oznajmia, że nazajutrz opuszcza miasto. Jim przeciw sobie ma nie tylko bezradną rozpacz rodziców, lecz także kolegów, którzy współorganizowali zawody. Ci zaś, chcąc bronić własnej skóry, gotowi są zrobić wszystko, aby powstrzymać go przed pójściem na komisariat. U jego boku pozostają jedynie Judy i Platon. Niestety to zbyt mało, aby uniknąć jeszcze jednej tragedii.
Mamo, zginął chłopak. Nie mogę siebie rozgrzeszać, udając, że nic się nie stało. Wiesz, że postąpiłeś źle i to jest najważniejsze, prawda? To nic nie znaczy. To absolutnie nic nie znaczy, tato. Zawsze powtarzałeś, żebym mówił prawdę. Teraz już tego nie chcesz? Nie możesz nagle tego odwołać. Nie powiedział tego. On tylko nie chce, żebyś sam się zgłosił. Żebym tylko troszeczkę skłamał. Nauczysz się tego, Jim, kiedy będziesz starszy. Nie chcę się tego uczyć w ten sposób. To i tak nieważne. Wyprowadzamy się stąd. Nie będziemy znów uciekać. Dlaczego mam się wyprowadzić? Czy mam ci to przeliterować? Nie chcę znowu służyć ci jako pretekst. Nie zamierzam tego zrobić. Za każdym razem, kiedy nie potrafisz poradzić sobie z sobą, obarczasz mnie winą. To nieprawda. Mówisz, że to przeze mnie, bo przez sąsiedztwo. Używasz pierwszych z brzegu pretekstów. Mamo, nareszcie chcę zrobić coś jak należy. I nie chcę, żebyś znów się ode mnie odsunęła.
W roli zbuntowanego Jima reżyser obsadził Jamesa Deana. Wybór ten nie był bynajmniej przypadkowy. Dean dał się już poznać jako utalentowany, a nawet genialny aktor w zrealizowanym rok wcześniej filmie Eli Kazana Na wschód od Edenu, gdzie wcielił się w postać chłopaka walczącego o miłość i uznanie ojca. Obie role, tak bardzo eksponujące relacje ojciec-syn, były Deanowi nadzwyczaj bliskie ze względów osobistych. Po śmierci matki, która zmarła, gdy aktor miał zaledwie 9 lat, został porzucony przez ojca i odesłany na wychowanie do wujostwa. Całe młodzieńcze i dorosłe życie miał kompleks porzuconego dziecka, w którym nienawiść i złość do ojca współistniała z rozpaczliwym pragnieniem, by zdobyć jego miłość i akceptację. Prócz rzadko spotykanego talentu, właśnie owe osobiste doświadczenia nadały obu jego kreacjom przejmujący wymiar. W krótkim czasie za ich sprawą Dean stał się idolem wszystkich młodych i zbuntowanych. Stał się symbolem dla całego ówczesnego pokolenia, niepogodzonego z konformizmem i obojętnością rodziców.
Tato, mogę cię o coś zapytać? Oczywiście. Pytaj śmiało. Przypuśćmy, że musisz coś zrobić. Pojechać w pewne miejsce. I wiesz, że to jest bardzo niebezpieczne, ale to sprawa honoru. A ty musisz udowodnić, że nie jesteś tchórzem. Co wtedy zrobisz? Czy w tym pytaniu jest jakiś haczyk? Nie. Co byś zrobił, powiedz. Nie podejmowałbym żadnych pochopnych decyzji. Tego się nie da rozstrzygnąć w 5 minut. Sprawa jest tego rodzaju, że po prostu się nie da. Nie mam nic więcej do powiedzenia. To taka sprawa, że po prostu nie da się. Musimy rozważyć wszystkie za i przeciw. Nie ma na to czasu. Zdążymy. Przyniosę kartkę papieru i sporządzimy listę, a potem, jeśli nadal będziemy w kropce, zasięgniemy rady.
Przedwczesna śmierć aktora dopełniła jego legendy i stała się niezamierzonym dopowiedzeniem buntownika bez powodu. W filmie ryzykancki wyścig samochodowy skończył się śmiercią jego konkurenta. W życiu Dean miał mniej szczęścia od granego przez siebie bohatera. Kilka miesięcy po zakończeniu zdjęć aktor rozbił się swoim luksusowym wozem na kalifornijskiej drodze, po której pędził z prędkością 140 km na godzinę. Zmarł mając zaledwie 24 lata, lecz w kinie wciąż żyje jako młody i niepogodzony.
Gdybym choć na jeden dzień wyrwał się z tego kołowrotu i nie musiał się wszystkiego wstydzić, gdybym czuł, że mam gdzieś swoje miejsce, no wie pan.
Jim,
czy mógłbyś mi coś obiecać? Jeśli znów zaczniesz kipieć, to przyjdź do mnie, zanim wpadniesz w tarapaty. Czasami łatwiej porozmawiać z kimś obcym niż z rodziną. Zgoda. O każdej porze dnia lub nocy.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
W niedzielnym magazynie z rozgłośni Watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.